Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Socialism Sucks. Two economists drink their way through the unfree world to popularno-naukowa książka podróżniczo-ekonomiczna Roberta Lawsona i Benjamina Powella, wydana w 2019 roku. Autorzy, ekonomiści związani z badaniami nad wolnością gospodarczą, odwiedzają kraje rządzone przez systemy socjalistyczne albo silnie ukształtowane przez ich dziedzictwo. Wśród ważnych punktów ich trasy znajdują się m.in. Wenezuela, Kuba, Korea Północna, Chiny, Rosja, Ukraina i Gruzja. Tytułowe picie lokalnych alkoholi nie jest celem samym w sobie, lecz lekką ramą dla obserwacji niedoborów, jakości usług, ograniczeń wyboru i codziennych skutków państwowej kontroli gospodarki. Książka polemizuje z idealizowanym obrazem socjalizmu, szczególnie popularnym w części zachodniej debaty publicznej.
Jej zasadniczym celem jest wyjaśnienie, co autorzy rozumieją przez socjalizm w praktyce oraz zestawienie jego obietnic z doświadczeniami mieszkańców badanych państw.
Zamiast akademickiego podręcznika oferuje przystępny reportaż wsparty podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i odniesieniami do danych o wolności gospodarczej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, socjalizm zdefiniowany jako państwowa kontrola produkcji. Najważniejszy punkt wyjścia książki stanowi rozróżnienie między socjalizmem, kapitalizmem i rozbudowanym państwem opiekuńczym. Lawson i Powell używają pojęcia socjalizmu w znaczeniu systemowym, czyli jako dominacji państwowej własności oraz państwowego sterowania środkami produkcji. Dzięki temu nie utożsamiają automatycznie każdej wysokiej daniny, programu socjalnego czy publicznej usługi z socjalizmem. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do Skandynawii, którą w debacie anglojęzycznej często przedstawia się jako dowód sukcesu socjalizmu. Autorzy wskazują, że kraje nordyckie łączą szerokie świadczenia z gospodarkami opartymi przede wszystkim na prywatnych firmach, handlu i mechanizmach rynkowych. Taka definicja porządkuje dalsze porównania, choć zarazem ujawnia wyraźnie wolnorynkową perspektywę autorów. Ich argument nie brzmi, że każde działanie państwa prowadzi do katastrofy. Chodzi raczej o to, że gdy aparat państwowy wypiera prywatną własność, przedsiębiorczość i swobodę wymiany, pojawia się trwały problem z koordynacją decyzji gospodarczych. Czytelnik otrzymuje więc narzędzie do bardziej precyzyjnego oceniania politycznych etykiet. Może oddzielić spór o skalę redystrybucji od pytania, kto podejmuje decyzje o produkcji, cenach, inwestycjach i dostępie do dóbr. Po drugie, niedobory i słaba jakość jako codzienny skutek centralnego planowania. Książka przekłada abstrakcyjny problem centralnego planowania na doświadczenia łatwe do rozpoznania podczas podróży. Dostępność piwa, żywności, transportu czy zwykłych usług staje się dla autorów wskaźnikiem tego, jak działa zaopatrzenie oraz czy producenci mogą reagować na potrzeby ludzi. Przykład Wenezueli jest szczególnie ważny, ponieważ kraj dysponował znacznymi zasobami ropy, a mimo to doświadczył głębokich niedoborów i zapaści gospodarczej. Autorzy wykorzystują takie obserwacje, aby wyjaśnić, że bogactwa naturalne nie zastępują sprawnych instytucji, stabilnych reguł i informacji przekazywanej przez ceny. W gospodarce rynkowej zmiany popytu, kosztów i preferencji są sygnalizowane producentom przez ceny oraz ryzyko zysku i straty. Planista nie dysponuje w praktyce pełnią tej rozproszonej wiedzy, a przedsiębiorstwa pozbawione konkurencji mają słabsze bodźce do poprawy jakości. Alkohol jest tu celowo niepoważnym, lecz użytecznym motywem narracyjnym. Ograniczony wybór marek albo całkowity brak produktu nie dowodzi sam w sobie całej tezy o systemie. Ale pozwala uchwycić szerszy wzorzec. Niedobory i niska jakość dotyczą nie jednego luksusu, lecz wielu zwyczajnych potrzeb. Autorzy podkreślają, że koszty takiej organizacji gospodarki ponoszą przede wszystkim mieszkańcy, którzy tracą czas, wybór i możliwość samodzielnego planowania życia. Po trzecie, wolność gospodarcza połączona z wolnościami obywatelskimi, Lawson i Powell nie traktują gospodarki jako dziedziny całkowicie oddzielonej od polityki. Ich podróże pokazują, że daleko posunięta kontrola własności i wymiany zwykle wymaga również rozbudowanego systemu nakazów, zezwoleń oraz nadzoru. Dlatego opisując Kubę,
Korea Północną czy inne państwa o ograniczonej swobodzie gospodarczej zwracają uwagę także na trudności z podróżowaniem, dostępem do informacji,
niezależną działalnością i otwartą krytyką władz. Nie jest to argument, że każda regulacja rynku nieuchronnie prowadzi do autorytaryzmu. Teza ma węższy charakter system, który chce konsekwentnie zastąpić dobrowolne decyzje gospodarcze centralnymi dyrektywami, potrzebuje narzędzi egzekwowania tych dyrektyw.
Książka korzysta przy tym z języka indeksów wolności gospodarczej, z którymi Lawson jest zawodowo związany. Takie zestawienia nie rozstrzygają wszystkich sporów o dobrobyt,
równość czy jakość demokracji, ale pozwalają porównywać ochronę własności, swobodę handlu, stabilność pieniądza i ciężar regulacji.
Autorzy zestawiają te miary z własnymi obserwacjami. Dzięki temu bronią poglądu, że wolność gospodarcza ma praktyczne znaczenie dla codziennej autonomii, umożliwia wybór pracy, prowadzenie firmy, zawieranie umów i korzystanie z owoców własnej inicjatywy. To połączenie danych z reportażem stanowi centralny mechanizm argumentacji książki. Po czwarte, dziedzictwo komunizmu i zróżnicowane drogi wychodzenia z niego, trasa autorów obejmuje nie tylko państwa nadal deklarujące socjalistyczny charakter, lecz także kraje,
które przez dziesięciolecia funkcjonowały w radzieckiej strefie wpływów.
Rosja, Ukraina i Gruzja służą im do pokazania, że odejście od gospodarki nakazowej nie usuwa automatycznie jej skutków. Pozostają słabe instytucje, korupcja, niepewność prawa, zniszczona infrastruktura oraz nawyki społeczne ukształtowane przez system, w którym niezależna inicjatywa była tłumiona.
To ważne doprecyzowanie, bo proste porównanie obecnych dochodów lub cen między państwami nie wystarcza do oceny ich historycznej drogi.
Autorzy interesują się również kontrastem między miejscami, które poszerzały przestrzeń dla prywatnej przedsiębiorczości, a tymi,
które zachowały szeroką kontrolę polityczną nad gospodarką.
Wątek Chin pokazuje dodatkową złożoność. Liberalizacja części aktywności rynkowej może przynieść wzrost i większą różnorodność dóbr,
nawet gdy państwo nadal utrzymuje silną kontrolę polityczną. Książka nie jest pełną historią transformacji postkomunistycznych i nie oferuje jednej recepty dla wszystkich krajów.
Jej użyteczna lekcja jest bardziej ograniczona. Skutki socjalistycznego zarządzania są długotrwałe, a poprawa wymaga nie tylko zmiany haseł, lecz także instytucji chroniących własność, wymianę i przewidywalne reguły.
Drepu Polsce, której doświadczenie PRL i transformacji jest istotnym punktem odniesienia. Taki sposób patrzenia pomaga odróżnić dziedzictwo systemu od bieżących sporów politycznych.
Na koniec, humor i podróż jako metoda popularyzacji ekonomii, najbardziej rozpoznawalną cechą Socialism Sucks jest forma.
Zamiast wykładu o kalkulacji ekonomicznej, autorzy budują książkę wokół podróży, rozmów, lokalnego jedzenia i napojów.
Humor oraz prowokacyjny tytuł mają przyciągnąć odbiorców, którzy nie sięgnęliby po klasyczne prace z ekonomii politycznej. Ten zabieg ma wyraźne zalety.
Czytelnik łatwiej rozumie pojęcia takie jak niedobór, monopol państwowy czy bodźce, gdy widzi ich konsekwencje w hotelu, sklepie, restauracji albo na ulicy.
Forma ma jednak również granice.
Krótki, polemiczny reportaż nie może zastąpić systematycznej analizy historii każdego kraju, różnych nurtów socjalizmu ani sporów o zakres polityki społecznej.
Autorzy świadomie upraszczają część problemów, ponieważ ich celem jest popularyzacja określonej perspektywy, a nie bezstronne kompendium wszystkich stanowisk.
Warto więc czytać książkę jako argument oparty na podróży i ekonomii wolnorynkowej, a nie jako jedyne źródło wiedzy o badanych społeczeństwach. Jej siła polega na łączeniu danych z obserwacją, a nie na naukowej, wyczerpującej metodzie. Dla odbiorcy praktyczna korzyść jest konkretna. Książka zachęca do zadawania pytań o to,
bo kto kontroluje zasoby, jakie bodźce mają producenci i dlaczego dobre intencje polityczne nie gwarantują dobrych rezultatów.
Podsumowując, Socialism Sucks będzie najbardziej użyteczna dla czytelników, którzy chcą przystępnego wprowadzenia do krytyki centralnego planowania,
zwłaszcza jeśli nie znają ekonomii albo znają socjalizm głównie z haseł politycznych.
Może zainteresować studentów, uczestników debat publicznych i osoby ciekawiące się historią krajów komunistycznych oraz postkomunistycznych.
Polski odbiorca może odczytać wiele jej pytań przez własne doświadczenia historyczne, ale warto pamiętać,
że książka koncentruje się na przykładach międzynarodowych i przedstawia wyraźnie wolnorynkowy punkt widzenia.
Jej intelektualna wartość nie polega na neutralnym katalogu wszystkich argumentów za i przeciw rozmaitym modelom gospodarki.
Polega na konsekwentnym sprawdzaniu wielkich obietnic przez pryzmat instytucji, bodźców oraz życia codziennego.
Czytelnik zyskuje język do rozróżniania socjalizmu, państwa opiekuńczego i regulowanej gospodarki rynkowej, a także do krytyczniejszego oceniania prostych politycznych analogii.
Na tle wielu książek krytykujących socjalizm wyróżniają połączenie podróżniczego reportażu, humoru i podstawowej ekonomii.
Autorzy nie przedstawiają wyłącznie tabel, teorii ani historycznych bilansów represji. Pokazują również banalne, lecz znaczące sprawy, takie jak dostępność towarów, standard usług czy możliwość działania bez zgody urzędnika.
Ta lekka forma ułatwia wejście w temat, choć nie zwalnia z potrzeby konfrontowania jej tez z innymi źródłami.
To dobra książka na początek rozmowy o wolności gospodarczej i kosztach państwowej kontroli, nie zaś jej ostateczne zamknięcie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Lawson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.